Strefa politycznie kontrolowana.
Spotykamy się na ostatniej prostej kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi w studiu polityczki i politycy Anna Olkowska-Jacyno, wicewojewoda pomorska, Nowa Lewica. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Magdalena Sroka, posłanka PSL, Klub Trzecia Droga. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Patryk Gabriel, poseł Koalicji Obywatelskiej.
Dzień dobry.
Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry. Za nami dwa marsze w Warszawie. Byliście? Jak tu siedzicie?
Tak, ja byłam.
Posłanka była.
Ja również byłem, tak.
A pan poseł nie był. No. A czemu pan poseł nie był? Nie wspierał swojego kandydata?
Na lokalnych marszach, na przykład w Tczewie marsz za życiem był i byłem na marszu. Na innych lokalnych
Każdy był na jakimś marszu.
Tak jest, takie. Byłem też
tam. Marsze dadzą potencjalnym wyborcom motywację, czy to jaki jest i powinien być przekaz do wyborców? Pani wojewoda.
Znaczy, proszę Państwa, dla mnie marsz rozpoczął się w Malborku. Jechałam ze środowiskiem Koalicji Obywatelskiej. Fajni, otwarci, pozytywni ludzie. Mieliśmy też po drodze mnóstwo autokarów, z których właściwie wysypywali się też ludzie, którzy też jechali na te marsze. I tak się nam jakoś zdarzało, że były osoby, które jechały na marsz Rafała Trzaskowskiego. Proszę Państwa, no umówmy się, no, marszami nie wygrywa się wyborów. Raczej jest to deklaracja masowego poparcia, stan mobilizacji, bardziej symbolicznego takiego poparcia dla swojego kandydata. Zabieg ma raczej takie fizyczne poparcie i pokazanie, że jesteśmy z kandydatem. Myślę, że no, dwa marsze w dwóch przeciwnych kierunkach. Ale pozytywne, proszę Państwa, jest to, że chcemy, że deklarujemy, że wychodzimy, że bierzemy udział w takich poparciach. Pozytywna energia, moc jest z nami. Myślę, że bardzo dobre było to i takim mocnym akcentem było wsparcie prezydenta elekta Rumunii, który pojawił się na marszu Rafała Trzaskowskiego, który chciał powiedzieć: jestem z wami, walczcie do końca. U mnie też było różnie. Najpierw Rumunia poszła w kierunku takim, powiedziałabym, brunatnym, później jednak opamiętaliśmy się, idziemy w kierunku rozwiązań prodemokratycznych. No i w komplecie pojawili się również przedstawiciele partii tworzących rząd koalicyjny, którzy też wsparli Trzaskowskiego oraz Magdalena Biejat, no i chyba nasza imperatorka, która skradła show, przekazując czerwone korale pani Małgorzacie Trzaskowskiej.
Profesor Joannie Senyszyn, to jest, tak jest. Odrębne zjawisko tej kampanii. Potrzeba było drugiej tury, żebyście się teraz tak integrowali, panie pośle, nie? Z tymi swoimi koalicjantami.
Ale to dobrze. Znaczy, na całe szczęście mamy w Polsce czasy, w których nawet w koalicji potrafimy dosyć ostro czasami wymieniać zdanie i mówić o rzeczach dla nas najważniejszych. To nie są czasy, kiedy jakiś prezes ma swoje podnóżki i po nich depcze.
A wspólny wróg was integruje, jak rozumiem. Wspólny wróg was integruje,
Karol
Nawrocki. Nie,
wspólna sprawa. Zostaliśmy, to było zupełnie jasne dla wszystkich, którzy interesują się choćby trochę polityką w Polsce, że po pierwszej turze, kiedy będziemy mieli na scenie, a wszystko wskazywało na to, że będzie to przedstawiciel jeden tej prodemokratycznej strony sceny politycznej, to wszyscy się wokół niego skupimy. To nie jest coś, co powinno kogokolwiek szokować. Tak właśnie jest w demokratycznym państwie. Tak właśnie wygląda pluralizm myśli, poglądów i na tym to właśnie polega. No, szanowni państwo, to nie jest wybór żony, którą trzeba kochać. To jest wybór solidnego lidera, który ma nas przeprowadzić, być częścią większej drużyny, w której są różne głosy, w której mamy różne odcienie, ale generalnie tej samej wartości, którą jest wolność, demokracja, bycie Polski w Europie, odwrócenie się od takich w pewnych momentach jednak antysemickich mocno i prorosyjskich przejawów prowadzenia polityki. Coś, co się wydawało nam wcześniej w ogóle kompletnie niemożliwe w naszym kraju, staje się faktem i dzisiaj, to ja nie jestem w ogóle zaskoczony tym, co mówi pani wojewoda, jestem przekonany, może trochę w złej teraz sytuacji stawiając panią poseł, że jakby w podobnym tonie będziemy wszyscy tutaj rozmawiali, bo my wierzymy w te same sprawy.
Do wyborów. A potem
nie,
znowu.
Nie do wyborów, nie do wyborów.
Ale czemu, czemu w trudnej sytuacji? Nie, ja myślę, że to jest taki moment, w którym...
Czy pan to słyszy?
Tak jak tak, 15 słyszę. Października zwyciężyliśmy całą siłą bardzo różnych środowisk i reprezentujących bardzo różne wartości. I ja dzisiaj jestem absolutnie zadowolona i dumna z tego, że Polskie Stronnictwo Ludowe w sposób bardzo oczywisty i jasny postawiło na kandydata Rafała Trzaskowskiego, na tego, który potrafi łączyć, a nie dzielić, dla tego, który wczoraj mówił bardzo ważne słowa podczas swojego wystąpienia na marszu, że w Polsce jest miejsce absolutnie dla każdego, tylko musimy szacunkiem zwracać się do drugiego człowieka, bez względu na to, jakie wartości on prezentuje. I to jest ta różnica. My w koalicji rzeczywiście potrafiliśmy się różnić i dalej się będziemy różnić, ale potrafimy z szacunkiem do siebie rozmawiać, wypracowywać trudne czasem rozwiązania, ale jednak pokazać, że jest coś ponad, czyli właśnie dobro Polski i wybór kandydata i te marsze, które wczoraj odbyły się w Warszawie, tak jak pani wojewoda powiedziała, szły w przeciwnym kierunku, rzeczywiście szły w przeciwnym kierunku dosłownie, ale czuć było na marszu, wielkim marszu patriotów, bardzo dobrą atmosferę. Przyjechali ludzie z całej Polski, dzieci, osoby starsze i wszyscy właśnie ci, którzy mieli zmieścić się pod biało-czerwoną flagą, tam maszerowali wspólnie dla wartości, które każdy reprezentuje. I myślę, że ten wybór jest dla Polaków trudny. Nie wszystkich oczywiście on będzie wprawiał w pełen zachwyt, ale to jest bardzo ważny wybór. To jest bardzo ważne, żeby przyszły prezydent potrafił współpracować, potrafił rozmawiać i tak jak pan minister, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, dzisiaj potrzebujemy prezydenta, który da nam poczucie bezpieczeństwa, który będzie potrafił rozmawiać, współpracować z rządem w tym wymiarze, a nie szukać sporów i mieć zupełnie inne plany, tak naprawdę. Zresztą kandydat Nawrocki prezentuje taką postawę już dzisiaj, która będzie powodowała, że my w tych trudnych czasach nie będziemy skupiać się na budowaniu bezpieczeństwa, a będziemy skupiać się na wojnie polsko-polskiej, a to jest nam zupełnie niepotrzebne.
Kazimierz Smoliński nie był na marszu, ale go widział.
Oczywiście widziałem, znam komentarze.
Trochę pana denerwuje ten solidaryzm taki
nie,
koalicjantów?
Nie, absolutnie nie denerwuje mnie, natomiast denerwuje mnie pewien ton, tak, bo tutaj znowuż jest pewna pogarda dla drugiego środowiska, tak, mówienie o jakichś podnóżkach, mówienie o brunatnych jakichś siłach, a potem z tymi brunatnymi siłami się idzie na piwo. Jednocześnie koleżanka się cieszy, że mają kandydata wspólnego, a za chwilę ten kandydat spowoduje, że zostanie się zjedzeni jako PSL i wszystko w tym kierunku wskazuje.
Myśmy,
ale ja słuchałem, panie pośle,
teraz
nie przeszkadzałem. Właśnie. Jest was trzech, a jeszcze jak pani...
Troje,
przepraszam, a jak jeszcze pani redaktor się przyłączy, to będzie czworo. Mam nadzieję, że tak nie będzie.
Dziękuję.
Więc mam prawo się odnieść. Nasz kandydat jest wiarygodny. Ja słyszałem głosy nawet ze strony jednej z dziennikarek, która po waszym wieczorze wyborczym powiedziała, że u was jest panika po wieczorze wyborczym. Rzeczywiście to była klęska, tak? 40% głosów kandydaci reprezentujący obecną władzę. To jest klęska. Dlatego redaktor Żakowski, który nigdy nie jest moim idolem,
ale pan to lubi się
ale powiedział, oczywiście, no, powiedział, że premier w normalnie każdym demokratycznym kraju po takiej sytuacji by się podał do dymisji. I Donald Tusk powinien się podać do dymisji. 40% głosów. 40% głosów.
Bardzo ciekawe.
Niech pan Kazimierz dokończy i wtedy będzie... Panie pośle, niech pan się uspokoi.
Znowuż ta pogarda, nie? No skąd ta kociewska pogarda? No intelektualna.
Niech pan nie eksploruje swojego poglądu na świat, na innych.
Ale
to jest bardzo niegrzeczne.
Kolego, ale pan jest niegrzeczny, no.
Ale proszę pana.
Przerywa mi pan jeszcze bardzo niegrzecznie, więc może pan mi pozwolić
ale
powiedzieć?
Ale trzeba przerywać, jeżeli pan mówi takie rzeczy
panie
w stosunku do innych.
Panie pośle, teraz bardzo, niech mówić, no. Mówi Kazimierz Smoliński, a pan, proszę, żeby pan poczekał. A co chodzi z tą kociewską pogardą?
Ja nie wiem, ja jestem kociewiakiem, to jest bardzo niegrzecznie.
Ale po co nawiązywanie do jakiegoś intelektualizmu? Po co? To
dobrze,
co to
teraz Kazimierz Smoliński kończy swoje zdanie.
Kto to powiedział?
Panowie, porządek. Bo będę musiała wam wyłączyć mikrofon.
No ja tylko mówię o stosunku kolegi, tak? No niestety, bardzo przykro, ale takie wrażenie.
W pańskiej ocenie.
Rozpoczęliśmy od
a mam
marszów.
Prawo mieć ocenę, czy jeszcze nie?
Tak, ma pan mieć
prawo. Co pan taką ofiarę z siebie robi?
Panie pośle, teraz Kazimierz Smoliński. A pan, niech pan poczeka i nie będzie pan miał agresja. Swój czas.
Pani redaktor,
ja wiem, że się
może jest taka nerwowość przed wyborami.
Ja rozumiem,
no,
że jest nerwowość.
Ja
rozumiem, że jest nerwowość po stronie koalicji 13 grudnia, bo jak spojrzymy na wyniki
skąd
wyborów...
Skąd ta pogarda?
Jak spojrzymy na wyniki wyborów, to 40% kandydaci reprezentujący obecną większość, a reszta przeciwna temu obozowi. I Karol Nawrocki ma zdecydowanie większy rezerwuar głosów, który może pozyskać. Czy on je pozyska, to jest inna rzecz. Ale ma taki potencjał. Tak się stało w Rumunii, gdzie kandydat reprezentujący prawą stronę niestety nie miał tego rezerwuaru, tak? Wygrał zdecydowanie w pierwszej turze, ale w drugiej tego rezerwuaru głosów, które potencjalnie mogły na niego głosować, nie miał. A tutaj Karol Nawrocki ma. I to jest zarówno Mentzen, jak i Braun, jak i część głosów z lewicy, tak? Partii Razem.
Zandberga.
Nawet pokazują głosy, że część głosów Hołowni, nie wiem, czy to będzie 1%, czy to będzie 0,5%, tak pokazuje. Oczywiście większość głosów Hołowni weźmie Trzaskowski, natomiast Karol Nawrocki ma w każdej tej grupie możliwość pozyskania głosów. I pierwsze badania wykazują, że pozyska ich zdecydowanie więcej. Ponad 1,5 miliona chyba od samego Mentzena będzie miał głosów, tak? No to ja mówię o różnych badaniach. I to wykazuje, pierwsze badania pokazały, że Karol Nawrocki może wygrać w drugiej turze. Jestem co do tego przekonany, że tak będzie. Natomiast wynika to z tego, że właśnie ta możliwość pozyskania głosów jest dużo większa po stronie Karola Nawrockiego niż po stronie Trzaskowskiego.
Chociaż tutaj mówi się też o wyborcach, którzy się zdemobilizowali, tak? I którzy nie głosowali. To też jest jakiś zasób, o którym się mówi, że może z niego akurat bardziej skorzystać Trzaskowski. Rafał. Natomiast te sondaże faktycznie, bo jest też nowy sondaż Imbrisu dla Polskiego Radia 24 i tam wychodzi, że jest łeb w łeb, jak albo niektórzy, jak mówią, na żyletki. Tam koło 45%. Ale 8% wyborców
nie wie,
pytanych wciąż nie wie. No to jest bardzo duża liczba.
Wreszcie ja tutaj się z panem posłem nie do końca zgodzę, bo uważam, że jednak większe zasoby i możliwość mobilizacji ma Rafał Trzaskowski i to jest ta część wyborców, która nie poszła do wyborów pierwszej tury, a była naszymi wyborcami 15 października.
Ale to nie jest takie wcale łatwe zmotywować kogoś, kto zdecydował się nie pójść na wybory
panie
po dwóch
redaktor,
latach.
Dzisiaj rano pan prezydent Andrzej Duda udzielił wywiadu. Jeżeli pan prezydent Andrzej Duda w sposób bardzo krytyczny odniósł się do deklaracji pana Nawrockiego jako kandydata, który całkowicie zmienia
Mentzena,
linię...
Tak?
Dokładnie. I linię, którą również prezentował Lech Kaczyński, dotyczącą wejścia Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego. I dzisiaj prezydent Andrzej Duda mówi w wywiadzie, którego udziela, że 10 razy lepiej zna się od pana Nawrockiego na polityce międzynarodowej, krytykując tą w ciemno podpisaną deklarację u pana Mentzena, którą pan Nawrocki podpisał. No to jest znacząca zmiana kierunku naszej polityki, która była pewną ciągłością prezentowaną od lat przez wszystkich polityków różnej strony sceny politycznej. Pan Karol Nawrocki dzisiaj swoimi deklaracjami pokazuje, że mamy zmienić kierunek, że to wywraca stolik ten taki bezpieczeństwa, który był kontynuowany przez wszystkie siły polityczne od lat. I tą zmianę widzimy. I tutaj wcale nie do końca, bo była taka przekonana, bo w mojej ocenie nawet wyborcy prawej strony sceny politycznej są zdegustowani, jak widzą pana Nawrockiego, pana Mentzena, który karnie podpisuje wszystko, na wszystko się godzi, a bardziej siedzi jak uczeń i prosi pana Mentzena o wytłumaczenie mu, czym jest gospodarka i na czym polegają podatki, czy inflacja, w jaki sposób wpływa, czy stopy procentowe, ich obniżanie, czy podwyższanie na polską gospodarkę, no to pokazuje brak absolutnie doświadczenia, które jest niezwykle ważne w tych trudnych czasach. I to widać. I ja myślę, że cały ten tydzień, ostatni tydzień między pierwszą a drugą turą, przed nami jeszcze oczywiście kolejny, pokazał bardzo znaczące różnice i dzisiaj nawet wyborcy prawej strony nie są tak przekonani, jak tutaj pan poseł, do tego, żeby głosować na pana Karola Nawrockiego. Dlatego uważam, że jednak większe zdecydowanie szanse do mobilizacji tego elektoratu, który nie był na wyborach, ma Rafał Trzaskowski. I sondaże, które się pokazują i będą się ukazywały jeszcze w tym tygodniu, one pokazują nam, że ta różnica będzie bardzo niewielka. I to się dzieje od lat. Każde kolejne wybory to jest coraz mniejsza różnica między dwoma kandydatami. No tak, w poprzednich wyborach mieliśmy 420 tysięcy głosów na konto pana prezydenta Andrzeja Dudy, a dzisiaj ta różnica będzie mniejsza, z tym, że jestem przekonana, że ta różnica będzie na korzyść Rafała Trzaskowskiego.
To dowiązując do tego, co powiedziała pani poseł. Ja bym też tymi głosami pana Mentzena nie szafowała tak, dlatego że, proszę państwa, no, wydaje mi się, że te głosy się rzeczywiście rozbiją. Wydaje mi się, że 1/3 będzie tutaj, pójdzie za panem Nawrockim, 1/3 pójdzie za panem Trzaskowskim, a 1/3 w ogóle być może nie pójdzie do wyborów. No,
tylko trochę to wróżenie jest.
To jest
tak naprawdę,
trochę
nie wiemy,
wróżenie,
jak
tak, proszę państwa.
Tak było trochę w poprzednich wyborach.
Tak było trochę w poprzednich wyborach.
To jest całkiem co innego.
Natomiast,
wtedy się podzieliły pół na pół,
tak,
te głosy.
To chcę podjąć, proszę państwa, jeszcze inny argument. Proszę państwa, zwycięstwo Nawrockiego to jest brak tlenu dla Konfederacji. Konfederacja oczywiście zdaje sobie z tego
pani,
sprawę.
A mówi pani, że to się nie opłaca, tak?
Dokładnie, kalkulując. Ja myślę, że Konfederacja gra na to, żeby być tutaj, żeby była zmiana warty, jeśli chodzi o przywództwo na prawicy. I rzeczywiście, jeśli tak na to popatrzymy, to rzeczywiście wydaje mi się, że to jest też taki mocny argument do tego, żeby te głosy rzeczywiście przejął tutaj Trzaskowski. Mhm.
Ja jeszcze tutaj bym jednak zapytała posła Smolińskiego, bo to było nawiązanie do tego spotkania z Mentzenem. Tam faktycznie Karol Nawrocki dużo mówił, dużo ciekawych rzeczy, ale też podpisał tę deklarację, która częściowo jest jakby niespójna z dotychczasową linią Prawa i Sprawiedliwości.
Ale też tak mówię, że podpisał w ciemno. Przecież te punkty były znane dużo wcześniej.
Dobrze, podpisał.
No ale po co mówić, że w ciemno podpisał?
Dobrze, podpisał.
No nie podpisał w ciemno.
Podpisał. I
spotkali
co?
Się wcześniej, on to dostał, przeczytał, podpisał.
No, to jeszcze gorzej,
myśmy od razu mówili, że to nie jest kandydat Prawa i Sprawiedliwości.
No nie, ale się pan
zaraz. Pozwólcie mi dokończyć. To jest rzeczywiście pewien eksperyment. Do tej pory nikt tego nie robi, żeby jakaś partia nie wystawiała, mówię w cudzysłowie, tak? Nie wystawiała swojego lidera. Myśmy wystawili człowieka spoza naszego środowiska, wprost partyjnego. Karol Nawrocki nigdy nie był członkiem partii. Wobec tego on nasze poglądy reprezentuje, myśmy mu zaufali i będziemy go popierać i popieramy go. Natomiast od początku było wiadomo, że w pewnych sytuacjach on nie do końca się z nami zgadza. To już takich od początku były. Ja pamiętam taką sytuację, jak była mowa o dwukadencyjności samorządowców. I Karol Nawrocki powiedział, tak, trzeba znieść.
Ale jest różnica.
A my od razu mówimy dlaczego.
A nie widzi pan różnicy pomiędzy
dwukadencyjnością
a naszym strategicznym stosunkiem do tego, gdzie powinna być Ukraina?
Zobaczycie państwo. Nie? Karol Nawrocki składa deklarację na czas swojej kadencji, czyli na 5 lat. Na 5 lat. Nie może powiedzieć, co będzie za 10 lat.
A nie
lat,
do wyborów?
Tak?
Do poniedziałku?
Nie, na 5 lat składa deklarację. I nie wiem, mogę się tu założyć z państwem, że przez 5 lat Ukraina nie będzie członkiem NATO.
Panie pośle, ale doskonale
wie, że Ukraina nie będzie członkiem NATO przez 5 lat. I on w tej przestrzeni może mówić, tak, że w ciągu 5 lat ja nie będę. Nie będzie przez 5 lat, nie będzie członkiem NATO.
Nie ma tematu. Prezydent Duda jednak prezentuje trochę inne stanowisko.
Prezydent Duda, tutaj wszyscy, którzy tutaj jesteście, żeście go czci wiary odsądzali, uznawali za podnóżek i tak dalej. No co
ale
tam
kto?
Nie było, długopis.
Kto? Pan za podnóżek?
Wszyscy, żeście tak go uznawali. Nagle
ale
staje się dla was
wszyscy?
Autorytetem, tak? Andrzej Duda. No dla mnie zawsze był autorytetem.
Nie, dla mnie nie jest autorytetem. Żebyśmy sobie jasno powiedzieli. Uwaga, ja deklaruję, że żadnym wielkim autorytetem dla mnie poseł, pan poseł, może nawet bardziej, pan Andrzej Duda, prezydent Rzeczpospolitej nie jest. Natomiast to, o czym tutaj mówimy, czyli taka prerogatywa prezydencka do wyznaczania kierunku polityki zagranicznej absolutnie jest realizowana przez prezydenta Dudę w takiej trosce o dobro Rzeczpospolitej. I też zgodnie z jakby i z naszą tradycją, i z naszą racją stanu, i z naszym położeniem geopolitycznym. I tutaj ja nie mam wielkich pretensji do pana prezydenta Dudy. Wręcz odwrotnie. Uważam, że każdy kolejny powinien tę linię kontynuować. I nie robiłbym z niego jakiegoś super bohatera, natomiast w tej kwestii sprawuje się zupełnie odwrotnie do tego, co deklaruje kandydat na Wrocław.
No dobrze, no to już ustaliliśmy, tak?
Co jest bardzo niebezpieczne.
Poseł Smoliński powiedział, że to jest na 5 lat i że...
No,
ale,
no to
że...
poseł Smoliński, który tutaj tak recenzuje wszystkich z punktu widzenia takiego patrycjusza politycznego pisowskiego, nie powinien na wszystkich swojego poglądu na świat przyglądać. Znaczy, jeżeli...
Panie pośle, dajmy prawo każdemu do własnego
nie,
poglądu,
nie, jeżeli...
Dobrze?
Tylko my również mi, dobrze?
Jasne.
Tylko jeżeli ktoś mówi, że nie będzie deklarował pewnej linii politycznej ze względu na to, że ona de facto się nie ziści w przeciągu jakiegoś czasu, no to jest przecież nieodpowiedzialne. To może sobie jakiś początkujący radny dzielnicy na początku swojej kariery takie rzeczy robić, ale nie prezydent państwa, bardzo poważnego państwa w Europie i takiego, od którego i frontowego, od którego zależy bezpieczeństwo całej Europy, współzależy. Mhm. No błagam.
No dobrze, a pytanie, jeszcze do pana mam pytanie, bo w tym spotkaniu Trzaskowski-Mencen ona miała trochę inny charakter. Wiemy, czym się zakończyło tym spotkaniem w pubie. Wasz kandydat między innymi zgodził się z Mencenem co do likwidacji TVP Info. Trochę byłam zaskoczona, ale też mówi, że pójdzie w
Radio też chyba, nie?
No nie, to nie to samo, proszę pana. To zupełnie niezależne firmy. I że pójdzie w Marszu Niepodległości. Pan jest z tego zadowolony, z takiej deklaracji?
Ja nie odbieram nikomu prawa dochodzenia w Marszu Niepodległości. Nie? Odbieram prawo zakopania kobiet.
To faszyści chodzą, tak żeście mówili. No.
Ale teraz poseł Gabriel.
Nie wiem, ja proszę, można się wypowiedzieć.
Nie, teraz pan.
Ja nie odbieram nikomu prawa. Jeśli idzie o kwestie dotyczące Marszu Niepodległości, to chodziło raczej o takie zachowania, które są traktowane przez ogół społeczeństwa za bardzo niebezpieczne. Strzelanie racami w okna, kopanie kobiet, szarpanie, wyszarpiwanie takich symboli, które są niezgodne z obowiązującą linią.
Jak wygląda Marsz Niepodległości, to my to widzimy co roku.
Nie,
bywa raz
ale
lepiej?
Mogę wyjaśnić naszym radiosłuchaczom, dlaczego ja uważam, że nie mam powodu do tego, żeby komuś zabraniać.
Ale przecież nie chodzi o zabranianie, pański kandydat
ja nie
na prezydenta mówi, że pójdzie
w
Marsz Niepodległości. Dotychczas wydawało mi się, że jednak wasze środowisko uznawało to za raczej nie swoją bajkę.
Ale pani ma prawo również do pomyłki, pani redaktor. No jeżeli... Jeżeli pani pyta o moje zdanie, to ja nie widzę nic nadzwyczajnego, jeżeli ktoś idzie na Marsz Niepodległości, czy jakikolwiek inny marsz, jak pan poseł Smoliński na Marsz Rodziny, ale nie słyszałem, żeby kogoś kopał, szarpał albo wznosił jakieś wulgarne, nienawistne komentarze. To jest tyle, jeśli chodzi o Marsz Niepodległości. I teraz się w związku z tą naszą szermierką słowną wybiłem, bo drugie pytanie dotyczyło jakiejś innej deklaracji naszego kandydata. Z
TVP Info i plus Marsz Niepodległości, o to pytałam, bo to tam...
Rzeczywiście on utrzymał tę swoją deklarację, pewnie którą kiedyś w trakcie ciemnych czasów TVP Info.
Czyli nic się nie
zmieniło. Widziałem ten fragment. Ale jakbyśmy tak naprawdę dokładnie przejrzeli, to tak nie było, że tak, nie ma problemu. I tam dyskutowali na ten temat. Nie będę przytaczał tych argumentów. Generalny był taki, że chodziło o to, żeby obie strony, obaj panowie uważali, że powinno być jak najmniej wpływu polityków na media publiczne. Co do tego się zgadzamy tu wszyscy. Znaczy,
nie, proszę pana, nie była o tym rozmowa o
tak,
wpływie
była.
Polityków,
ja
tylko była tak rozmowa.
Akurat
Mencen robi taki myk, że zadaje bardzo konkretne pytania i oczekuje bardzo konkretnych odpowiedzi, czasem na taki nie.
Ale założymy się?
Że
ten fragment, bo ten fragment nie oglądałem tej debaty, ale miałem takie filmiki. Ten fragment obejrzałem i oni rozmawiali o tym i mówili, konkluzja była taka,
ja chciałam,
żeby...
Ja też chciałam jeszcze do tej rzecz, debaty...
Dobrze, Magdalena Sroka.
I do tej debaty jeszcze chciałam odnieść się.
Znaczy, o co chodzi tak naprawdę w tych wyborach? Odnośnie tego Marszu Niepodległości, o którym teraz rozmawiamy. Myślę, że Rafałowi Trzaskowskiemu chodziło o to, że może nastąpi w Polsce taki czas, w którym każdy będzie mógł iść w Marszu Niepodległości. I on powiedział, że tak, jeżeli pójdziemy wspólnie, to będzie miejsce dla każdego, nawet podczas Marszu Niepodległości. Tego marszu, z którym my go na dzisiaj kojarzymy, właśnie przez ekscesy, do których tam dochodziło, czy łamanie prawa. Natomiast jaki my mamy wybór? My mamy właśnie wybór między tą agresją, która jest budowana wokół kandydata Nawrockiego, a tym, że jesteśmy w stanie iść razem, wspólnie w jednym kierunku. Jeżeli Karol Nawrocki nie odcina się od tego, że uczestniczy w ustawkach 70-70, bo to też padło podczas tej rozmowy u Mentzena, że określa to mianem jakiejś tam nie dżentelmeńskiej, tylko szlachetnej walki. Szanowni Państwo, ustawki 70-70 i tutaj pan poseł Smoliński na pewno się zgodzi, to jest udział w bójce, to jest przestępstwo zagrożone poważną karą więzienia. Często po takich ustawkach ludzie stawali się inwalidami, trafiali do szpitali, wszystkich nas kosztuje, podatników, leczenie takich osób, które ucierpiały podczas takich ustawek. To jest coś, co powinno być piętnowane, a nie stawiane za szlachetną sportową rywalizację, męską rywalizację. To nie o to chodzi. My dzisiaj również dajemy przykład naszym dzieciom, przyszłym pokoleniom. Jeżeli my będziemy mówić, że tutaj nic się nie stało, czy jeżeli my będziemy mówić o tym, że czy pokazywać to, że zażywamy jakieś saszetki, wkładamy sobie do ust, czy strzał w dziąsło, jak padło już tego typu określenie.
To w trakcie debaty, tak?
No nie, no właśnie nie taki przykład powinien dawać prezydent i nie tak powinna wyglądać polityka. My dzisiaj powinniśmy piętnować to, co jest złe, mówić o tym, co jest przestępstwem, co jest nielegalne, bo snus w Polsce jest nielegalny i nie można go sprzedawać. To jak ktoś zażywa, no to w takim razie jak go nabył, jeżeli sprzedawanie jest nielegalne. My powinniśmy określić, co jest w prawie, a co jest poza prawem i powinniśmy nakłaniać wszystkich do tego, żeby postępowali zgodnie z prawem.
Dobrze, ja jednak głos bym oddała pani panu posłowi Smolińskiemu, no bo ja chciałabym zapytać, czy panu się podoba ten, ale panu też imponują te ustawki?
No jak pan o tym myśli? Mierzmy wszystkich jedną miarą. Karol Nawrocki się przyznał do jednej ustawki.
Czy panu to imponuje?
Donald Tusk w 2007 roku przyznał się do udziału w kilku ustawkach.
Ale pytam, czy panu
w kilku
imponuje?
Ustawkach. Więc czy to, czy wy krytykujecie Donalda Tuska za to, że się przyznał do udziału w kilku, ale przepraszam, ale mogę skończyć.
Jednak myślę, no, że chodziło o coś zupełnie innego.
Przyznał się, że brał udział w ustawkach, a rozmawiałem z ludźmi, którzy powiedzieli, że używano narzędzi w czasie tych ustawek. Wobec tego, jeżeli ktoś walczy na pięści, to jest szlachetna walka. Tam nie ma nic nielegalnego.
Walka. Oczywiście. Bójka jest przestępstwem.
Ale bójka wtedy, kiedy osoby są napadnięte. Bójka natomiast jeżeli robią to z dobrej woli, nie
Pani
jest to przestępstwo.
Jak jest dobrej woli?
Druga rzecz. Snus nie jest zabroniony w Polsce. Handel jest zabroniony. Wystarczy pojechać do Norwegii, Szwecji, Finlandii. Tam się produkuje, sprzedaje snuzy. Do Polski można je przywieźć.
Nie można ich sprzedawać.
Pan pochwala. Karol Nawrocki jeździł sobie.
Ale nie jest to nielegalne.
Ja wiem, ale pan pochwala używanie, że kandydat na prezydenta w trakcie oficjalnego wystąpienia w telewizji musi sobie coś włożyć.
Jaki przykład pod daje młodym ludziom?
Ja pan zobaczy, uważam, że to nie było fortunne, że to nie było
właściwe.
Ale uważam, że to nie było właściwe. Natomiast jeżeli już, to proszę, bo wy tak robicie, to mówię o tej liberalno-lewicowej stronie sceny politycznej, o to jakieś narkotyki i tak dalej. Dzisiaj pan Karol Nawrocki idzie się zbadać na narkotyki.
Ale
jest prośba do
że
Trzaskowskiego, żeby poszedł się zbadał. No, powiedział,
ale
że nie pójdzie, bo się boi. Tak?
Się nie
bo się boi, niech idzie. Czyli co, boi się, że zażywa narkotyki? Niech pokaże, że nie zażywa narkotyków. Dlaczego ani słowa nie powiecie o tym, że Donald Tusk się przyznał, że brał udział w kilku ustawkach? Brał udział w kilku ustawkach.
Człowiek nie może sobie godzinę poradzić bez snuza.
Dlaczego nie powiecie ani słowa na temat, się że Donald Tusk brał udział w kilku ustawkach? Przyznał się do
pan
tego.
Pan ma zaufanie Kasimierz do takiej osoby, Smoliński, która półtorej
pytam
godziny
się,
nie potrafi bez używki
dlaczego nie mówicie ani słowa o Donaldzie Tusku?
Nie
ja paliłem papierosy, potrafiłem półtorej godziny wytrzymać.
Jest premierem Rzeczpospolitej.
Pan poseł powiedział, że nie pochwala takiego zachowania a propos tego dziąsła. Tak
to jest niebezpieczne. No nie może człowiek półtorej godziny wytrzymać bez używki w sytuacji napięcia. Ekstremalnego, bo to jest druga tura wyborów, ale a jak wybuchnie wojna i on będzie szefem, będzie odpowiedzialną osobą za nasze bezpieczeństwo. Będzie snuzów szukał?
Znowuż próbujecie opluć kandydata, to wam się nie udało i wam się
nie
uda.
Teraz pani wojewoda, ale może też do tego Tuska, jak tak już to
kojarzymy. Dlaczego miałby się,
ustawka jest chyba ustawką, a pan powiedział, że szlachetną...
Po pierwsze, Tusk nie startuje w wyborach prezydenckich, po drugie, proszę państwa, dlaczego Nawrocki, ale dlaczego Trzaskowski... Nie brał snusów. Dlaczego Trzaskowski miałby się poddawać, słuchajcie, badaniom? On nic nie wciągał, on nie ratował swojej kondycji publicznie podczas debaty.
Co jakiś czas są takie sugestie w
że
sieci,
ratuje, nie tylko, to
że
nie było
coś,
raz.
Brał.
Coś wciąga.
On powiedział ostatnio podczas spotkania
Lisa,
z Mentzenem, powiedział, że palił
powiedział wyraźnie,
marihuanę.
Trochę amfiby nie zaszkodziło Rafałowi. Skąd takie sugestia jest?
No panie, no,
przepraszam,
proszę,
cytuję
ale to
redaktora.
Pan co, no to, czy może dlatego,
on
że...
On jest takim dla pana...
cytuję...
Autorytetem.
Ja apeluję
dobrze,
o,
teraz pani wojewoda.
To, aby naprawdę tych audycji słuchają również młodzi ludzie.
Panie pośle, redaktor Lisa też słuchały.
Wejdźmy może na inny poziom dyskusji. Dokładnie. Ja nie słyszałam
ja
tych wypowiedzi, ale pan jest polskim parlamentarzystą i myślę, że warto by było, żebyśmy jakiś poziom prezentowali.
Szanowni państwo, znowuż przede wszystkim za Karolem Nawrockim nie stoi tylko i wyłącznie snus. Stoją szemrane interesy, stoi niewyjaśnione mieszkanie, stoi, proszę państwa, apartament deluxe, którego się nie może wytłumaczyć, stoi właśnie wciąganie i tak dalej, i tak dalej. Ja dowiązuję do debaty z Mentzenem. Proszę państwa, dla mnie to była chyba jedna z najbardziej merytorycznych metod.
Mówimy o spotkaniu Trzaskowskiego?
Dokładnie, tak? Z Mentzenem. Najbardziej merytoryczne spotkanie. I tak po takich spotkaniach, ja oczekuję takich spotkań i po takich spotkaniach można by podjąć decyzję, na kogo chcę głosować. Proszę państwa, no ja rozumiem, że formuła 13 osób wymusza pewne skróty myślowe, tak, że się nie dało tak rozmawiać. Natomiast tu rzeczywiście Trzaskowski wypadł świetnie. Pokazał bardzo merytoryczno, powiedziałabym tak, o bardzo świetną wiedzę, jeśli chodzi o mechanizmach, wybitną nawet bym powiedziała wiedzę, jeśli chodzi o mechanizmach Unii Europejskiej. I okazało się, proszę państwa, że można się dzielić, bo można mieć różne zdania, bo panowie mieli różne zdania, nikt nie podpisywał niczego tak na zawołanie i na pstryk, ale też mieli swoje priorytety, mieli też swoje pryncypia i tutaj stali twardo na ich, że tak powiem, przy nich. Natomiast proszę państwa, myślę, że ta debata pokazała, że można się różnić, ale też można ze sobą normalnie rozmawiać. I
no,
to jest
spotkanie Karola Nawrockiego z Mentzenem też była
też
normalną rozmową.
A to
normalną
nie było merytoryczne?
Nie?
Było merytoryczne?
Też nie macie jakąś oceny, że to tak nie była normalna rozmowa?
Ja nie słuchałem.
Proszę
normalne.
Państwa, ja czytam
no, oczywiście jest niemerytoryczne
określenia.
No, ale muszę się odnieść jedna rzecz, bo cały czas przypominacie tą kwestię mieszkania, więc ja muszę przypomnieć jedną rzecz. Jaka była wtedy atmosfera i co się działo w Gdańsku?
Ale kiedy?
Wtedy, kiedy Karol Nawrocki kupował mieszkanie od pana Jerzego. W 2012 roku. W 2012 roku, ale w 2012 co się działo? W 2012 roku ówczesny prezydent, świętej pamięci Paweł Adamowicz, doprowadził do eksmisji Wojciecha Hary, mówili niego, Dąbrowskiego, działacza opozycyjnego, z żoną, zostali wyrzuceni na bruk, przyszli do domu, ich rzeczy były na zewnątrz. Prasa ale... o tym pisała. On kilka miesięcy protestował przed urzędem miasta, mieszkał w namiocie, miasto go obciążyło jeszcze za...
Nie, no.
Ja mówię o prawdzie, proszę
dobra,
to sprawdzić.
Dlatego Karol
ten człowiek zmarł. Gdyby Karol Nawrocki mu nie pomógł, Gdyby Karol Nawrocki panu Jerzemu nie pomógł, on by wylądował na bruku, tak jak Harry Dąbrowski.
Co
i by zmarł.
Opowiada.
Ja mówię o przypadku, który się zdarzył. I proszę
nie.
to przeczytać.
Tak nie było, panie
przeczytajcie państwo w internecie.
Jak
Wojciech Harry Dąbrowski
dobrze,
został wyeksmitowany na bruk w Gdańsku i po kilku dobrze, miesiącach zmarł.
Dobrze,
nie mówię, że zmarł na skutek eksmisji, tylko że zmarł.
Kilka
miesięcy w namiocie przed urzędem miasta.
Pan ma prawnicze wykształcenie. Karol Nawrocki poświadczył nieprawdę, nieprawdę. W akcie notarialnym.
Nieprawda.
Napisał, oczywiście, że środki w postaci 120 tysięcy zostały przekazane. A w tym samym wywiadzie powiedział, że on nie dysponował takimi środkami.
Mogę to wyjaśnić.
Ściągnął notariusza do zakładu karnego, do aresztu, żeby podpisał akt notarialny pan Jerzy, scedując na Karola Nawrockiego możliwości dysponowania tym mieszkaniem. Po czym Karol Nawrocki po 5 latach sam ze sobą podpisuje akt notarialny. A pan Jerzy ląduje w DPS-ie, a on od roku czasu nie wie, gdzie on jest. Także o czym my mówimy? Tutaj nie ma grama przyzwoitości. I jak pan to chce tłumaczyć, że i oczywiście dawać różne przykłady, do różnych nieprawidłowości dochodziło. Zasoby komunalne były wyprzedawane za 5-10% wartości, bo często samorządów nie było stać na ich remonty, ale to nie o to chodzi. To było poświadczenie nieprawne w akcie notarialnym. Jeżeli ktoś nie przekazał pieniędzy, to nie można wpisywać takich rzeczy. I to jest wykorzystanie sytuacji, w której znalazł się pan Jerzy, wówczas trafiając do aresztu.
I tłumaczenie dobrze. Środowiska nie. PiS było takie, że co osoba występująca, to taka była argumentacja i takie były tłumaczenia. Po prostu każdy mówi coś innego.
Jak tutaj jesteśmy, nikt z nas takiego, że takiej rzeczy nie zrobił. Nikt. A robi to kandydat na prezydenta. Znaczy, ja
takie rzeczy nie zrobił, natomiast ja jako prawnik mogę powiedzieć, że podobne transakcje obsługiwałem. Przychodzili do mnie właśnie klienci, tacy podobni, i prosili o sporządzenie dokumentów. I one były takie same. To właśnie były
że
takie dokumenty.
A nie przekazali,
że nie. To, co urobili u notariusza, to jest inna rzecz. Ja mówię, sam mechanizm. Sam mechanizm, że się robi umowę przedwstępną.
Oczywiście,
ale
że
mogę,
tak. No.
Mogę dokończyć? Mogę dokończyć?
Tak.
Że się robi umowę przedwstępną, że się upoważnia drugą stronę do
tak,
tego,
to jest typowy
żeby
mechanizm. To
potem przenieść własność. To jest absolutnie standard, który jest... To, że strony mówią w akcie notarialnym, oświadczają, że zapłaciły. Notariusz nie ingeruje to, czy jak to strony zrobiły, czy rzeczywiście ta gotówka została w danym dniu przekazana, czy została przekazana wcześniej i
ale
zaliczki były wypłacane, bo tak też było miejsce, czy całość, mogła być nie całość, a strony mówią zapłacono, a nie zapłacono. Takie sytuacje też
to jest
mają
nie
miejsce.
Do obrony.
Bardzo przepraszam, ja trochę
tak
na ten temat wiem
to
więcej od was. Jest postępowanie,
właśnie
zobaczycie,
że
nic notariuszowi nie zrobił.
Zobaczycie.
Okay. A dlaczego zadajcie pytania, potem nie chcecie, żebym wam wytłumaczył?
Dobrze, zostawmy to mieszkanie, dlatego że tutaj każdy z nas ma swoją opinię, także w kwestiach pozaprawnych, tego jak się opiekował, czy się opiekował, dlaczego się nie opiekował i jak to się wyraził kandydat, że władze miasta go schowały w DPS-ie. Tego nie rozstrzygniemy, pozostawiamy to do oceny tych, którzy będą oceniać. Powiedzcie mi tak, ponieważ zbliżamy się też do końca, a do końca też zbliża się ta kampania. To jest ostatni tydzień, właściwie to jest pięć dni. Mówi się, że nawet 3 miliony wyborców nowych gdzieś musi podjąć decyzję. Co należy tak strategicznie robić? Mobilizować swoich, demobilizować potencjalnych wyborców kontrkandydata i co waszym zdaniem może zdecydować o wyniku tych wyborów? Patryk Gabriel.
No nie ma takiego złotego sposobu. Myślę, że wszystkie trzy działania, które pani wymieniła, są wskazane. Czyli choćby dzisiaj rozmawiamy i mówimy o wadach kontrkandydata poważnych. W naszym mniemaniu, czy w naszym rozumieniu przyzwoitości jednak go dyskwalifikującego. Natomiast my jako Platforma Obywatelska, ale też i nasi koalicjanci ruszamy, żeby się spotykać z ludźmi i spotykamy się na targach, przy centrach handlowych, rozmawiamy, bo najkluczowi, pani to powiedziała, pani redaktor, kluczowi są ci niezdecydowani wyborcy. Wydaje się, że mobilizacja, co pokazał marsz po naszej stronie, jest pełna tych, którzy są już zdecydowani i teraz musimy popracować, rozmawiając właśnie, być może nie wszyscy się interesują tak bardzo polityką jak my, nie wszyscy wiedzą o zaletach i wadach poszczególnych i wydaje się, że też mamy struktury wystarczające do tego, żeby dzisiaj wszyscy parlamentarzyści, radni, działacze, członkowie, sympatycy ruszyli. Ja na przykład dzisiaj będę w Skarszewach o 16:00, serdecznie zapraszam, jakby ktoś chciał rozmawiać. Byłem w Gniewie, w Pelplinie, w Morzeszczynie, w Tczewie, w Skurczu. Codziennie jesteśmy w kilku miejscach i tak będzie do piątku wieczora. Rozmawiamy.
Anna?
Plus sieć.
Oczywiście no? Rozmowa, ale proszę Państwa, Panie redaktorze, wyobraźmy sobie taki scenariusz. Wygrywa Karol Nawrocki na Żyletki, bo inaczej się podejrzewam nie da wygrać. Dochodzi do utworzenia, dochodzi do tego, że dalej koalicja obywatelska, rząd jest blokowany, jego decyzje są blokowane. Tam nie będzie koabitacji, tam nie będzie współpracy. Dojdzie do w końcu do przyspieszonych wyborów parlamentarnych i znowu, proszę Państwa, one będą na Żyletki, bo też się inaczej tutaj nie da. I dochodzi do władzy PiS ze swoimi koalicjantami prawicowymi pod hasłem wyprowadzamy Polskę z Unii Europejskiej.
Czyli będzie, pani będzie straszyć?
Nie, nie będę straszyć, tylko będę uzmysławiała, że taki scenariusz, ale proszę Państwa, taki scenariusz nie musi być zrealizowany, bo mamy jeszcze tydzień na to, żeby przekonywać, żeby zapraszać. Proszę Państwa, dzisiaj jest Dzień Matki. Ja wszystkim mamom składam najserdeczniejsze życzenia i proszę,
o, jaki sympatyczny temat,
żeby 1 czerwca dla swoich właśnie dzieci wybrały Polskę nie brunatną, ale Polskę, która jest różnorodna, bo tacy jesteśmy. Polskę, która musi być, powinna być w strukturach europejskich, a nie Polskę, która jest tam, gdzie byśmy nie chcieli, żeby była.
Magdalena Sroka?
Mamo, wszystkiego najlepszego.
No, dobrze, okej.
Okay. Ja dla też, wszystkich mam.
Kącik.
Ja też.
Część osób jest już zmęczonych polityką, kampanią, tym sporem.
Ale to, że cisza przez tydzień?
Nie. Natomiast ogromna część obywateli podejmuje decyzje, a na pewno ci niezdecydowani, którzy widocznie są w każdym badaniu. Oni podejmują decyzje w tym ostatnim tygodniu, w ostatnich dniach.
Nawet mówi się czasem, że dlatego kilkadziesiąt godzin przed wyborami.
Myślę, że obraz jest bardzo jasny i wszyscy, którzy przez chwilę posłuchają mediów, zapoznają się z tym, co w internecie publikują portale internetowe, mają pełny obraz tego, jak dwie różne kierunki,
Polski.
Wizje Polski prezentują kandydaci na tej ostatniej prostej. Ja chcę Polski zgody, ja chcę Polski, która da szansę rządowi 15 października, żeby mógł powiedzieć i postawić kropkę tam wszędzie, gdzie dzisiaj o tym mówimy, a jeszcze nie możemy tej kropki postawić. Wierzę w to, że wyborcy jeszcze raz nam zaufają i postawią na kandydata, który będzie wspólnie budował dobro ojczyzny, a nie kandydata, który będzie szukał konfliktów w tym wszystkim. To są bardzo ważne wybory.
Kasia Smoliński.
Wszystkie trzy, o których pani powiedziała, te drogi do mobilizacji i tak dalej, wszystko tak, wszystko będzie. Mam nadzieję, że żadnych nowych tam haków czy świństw nie będzie nikt wyciągał. Natomiast no rzeczywiście, no pani wojewoda zaczęła, wyobraźmy sobie, że wygrywa Trzaskowski, tak? W lipcu i w sierpniu mamy posiedzenia Sejmu, to już to widzę. I mamy od razu
pakt
migracyjny, tak? Przyspiesza robota, nagle się ustawy znajdą, które do tej pory
który
nie ma. Mamy
PiS.
Pakt migracyjny,
centra,
mamy ustawę
o uzgadnie,
ale nie denerwujcie się, tak?
No bo
tak?
Pan znowuż
mówię to, co zrobicie, tak?
Ale to może jest w ten sposób.
Ale to pani wojewoda mogła powiedzieć, a
Kazimierz Smoliński ma taki swój sposób, dajcie powiedzieć.
Pan absolutnie kłamie, pakt
migracyjny. Ja mówię o tym, co wy macie w zanadrzu. Pani Kotula wychodzi z...
Dajcie powiedzieć.
Bo nie... Pani Kotula wychodzi z ustawą o uzgadnianiu płci, czyli dzieci do 18 roku życia. Macie
Dzień
ten
matki.
Projekt gotowy,
Dzień
powiedziała,
matki.
Czekamy do
litości.
Wyborów. Uzgadnianie płci bez zgody rodziców, związki partnerskie, religia będzie wyrzucona poza szkołę,
no to
likwidacja funduszu kościelnego i tak mógłbym tutaj, że tak
czyli
powiem,
jednak idzie pan
bardzo
straszenie.
Długo. Mógłby
pan
tak, straszyć, oczywiście, bo musimy uchronić Polskę właśnie przed takim scenariuszem. To będzie domknięcie systemu i jestem
Kazimierz
przekonany,
Smoliński,
że część elektoratu
będą wyprowadzali Polskę z Unii.
Która, no właśnie, no dobra. W radiu nie można się wypowiedzieć, jeżeli
nie
ma
chciał
się
pan
inne.
Straszyć, a teraz pan straszy.
No właśnie, no.
Panie, no to właśnie
ja
to jest
tylko
taka...
mówię o scenariuszu, który macie gotowy i mówiliście, że nie mogliście go zrealizować, ponieważ nie mieliście prezydenta.
Ale dlaczego?
Więc jak będziecie mieli prezydenta, to go zrealizujecie.
Ja rozumiem, że to jest taka komunistyczna metoda perwy, ale minęły te czasy, panie Kazimierzu. Jest wolna, demokratyczna Polska, już nie żoni rządzi jedna partia.
Znowuż
czyli będzie
pogarda, tak.
Jednym słowem.
Nie rób się ofiary.
Jedna partia.
Nie, no nie, no ale oczywiście, no tam jest demokracja, u nas jest niedemokracja.
Dobrze,
tak?
Słuchajcie,
no,
zostało
no?
kilka dni.
Nie dajcie się straszyć,
idźcie państwo,
drodzy państwo,
na wybory. Wszystkim matkom życzymy wszystkiego najlepszego, sobie też. Przy okazji, oczywiście te, które są matkami. A wam będziemy życzyć dopiero w czerwcu. Anna Olkowska-Jacyna, wicewojewoda pomorska, Magdalena Sroka, posłanka PSL, Patryk Gabriel, poseł Koalicji Obywatelskiej, Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, pan wicewojewoda z Nowej Lewicy. Dziękuję bardzo.
Strefa politycznie kontrolowana.